Można, można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz mnie tutaj już krótko przedstawił. Jestem wspólnie z mężem, choć to ja jestem przewidziana, że mam powiedzieć to świadectwo, ale tak naprawdę jesteśmy tutaj razem i to, o czym chcę mówić, dotyczy naszego życia. Nas obojga i całej naszej rodziny. I chciałam was zapytać, kto z was oddał świadomie, dobrowolnie i chętnie, może czasami z oporami, z jakimś może lękiem, ale kto oddał swoje życie Jezusowi? Ręka do góry. Prawie wszyscy. A czy w tej drodze z Jezusem, czy jest wam dobrze? Tak. Czy to jest droga, na której cały czas się fruwa? Czy doświadczacie też jakichś trudności, walk, jakichś kryzysów? Bywa, prawda? Więc ja chciałam się podzielić z wami dzisiaj z jednym z takich największych kryzysów mojej wiary, taką nocą wiary. Ale wiecie, kryzys wiary to... Czy nie będzie o niczym innym, jak o tym, że Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Bo tyle znaczy kryzys. A druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to też taka rzecz, o której doskonale wiecie, że śmierć nie ma ostatniego zdania. Amen? Tak jest. Trochę muszę przeskoczyć, jakąś taką chronologię ułożyć. My jesteśmy małżeństwem od 14 lat. We wspólnocie jesteśmy trochę dłużej, 16, tutaj w Wodzie. I mamy 4 dzieci, z tym, że mamy 2 córki. Jedna jest właśnie rozpoczęła naukę w gimnazjum, druga jest w 5 klasie. I mamy jeszcze 2 dzieci, które są już u Pana. I tutaj co do naszych dzieci, to początki naszego małżeństwa cechowało duże zamknięcie na życie. Wiecie, my chcieliśmy po swojemu. My tutaj, będąc we wspólnocie, tak jak wspomniałam, dłużej jesteśmy we wspólnocie niż w małżeństwie. Myśmy oddawali swoje życie Jezusowi nie jeden, nie 2 razy, ale zawsze coś tam zostawało dla siebie, tak? Zatrzymywaliśmy. I taką sferą, którą ja zatrzymywałam dla siebie, to była właśnie moja płodność. Otwarcie na życie, a tym samym też na mojego męża. I po drugim dziecku w naszym małżeństwie rozpoczęła się akcja pod tytułem Wielka Ostrożność, tak? Żeby się tylko nie przydarzyło trzecie dziecko za szybko. A najlepiej wcale. Ja mam jakieś tam swoje obciążenia zdrowotne, choruję na cukrzycę. I generalnie w ogóle wychodzę z rodziny wielodzietnej. Mam 10 rodzeństwa, jest nas 11. Z tym, że właśnie obserwując, jak jestem najstarsza, obserwując, jak się rodziły kolejne dzieci w naszym domu rodzinnym, ja nie widziałam tego jako radości, tak? Jako jako daru Bożego. Później, jak się spotykałam z takimi określeniami, że dziecko jest darem Bożym, no to te określenia mi się podobały. Uważałam, że one są piękne, że to pięknie, że ktoś tak mówi o swoim dziecku, że to jest dar Boży. Ale no bez przesady, dziecko to dziecko. Cóż to za sztuka mieć dziecko? Dla mnie to ważniejsze było, żeby planować rodzinę w taki sposób, żeby zapewnić jej byt. Czyli jeżeli mamy dwa małe pokoje, no to troje dzieci, to już się nie pomieścimy, tak? A druga sprawa to właśnie taki lęk przed tymi obciążeniami zdrowotnymi. Gdzieś ktoś mi powiedział, że kobieta z cukrzycą może urodzić dwoje dzieci, trzecie to już jest ryzyko dla zdrowia i w ogóle no mogą być różne komplikacje z dzieckiem, tak? Może urodzić się chore. I ja gdzieś temu wszystkiemu uległam. Takiemu lękowi. Bardzo mocno szatan się w tym osadził, w tym moim lęku. I to miało wpływ na nasze małżeństwo, na nasze wzajemne relacje. Był gdzieś po drodze też grzech antykoncepcji. Pół roku łykania tabletek. Ja to wszystko naprawdę świetnie umiałam usprawiedliwić. Byłam we wspólnocie, pojechaliśmy na rekolekcję do Brennej i tam spowiedź. Boże, błogosław księdza Romana. I podczas tej spowiedzi ja wiedziałam, że poczułam, że nie, że ja chcę żyć w prawdzie, że tak nie może być. I jednego dnia rzuciłam tę antykoncepcję ze świadomością, że nigdy więcej po to nie sięgnę, choćby nie wiem co. To był jeden krok. I potem Pan Bóg mnie prowadził sukcesywnie. Było coraz lepiej, też w moim podejściu w ogóle do rodzin, które decydowały się na więcej niż troje dzieci. Mnie zawsze ciągnęło w ogóle do tych rodzin. Tak patrzyłam na nich z takim podziwem, na chrześcijańskie rodziny. I znaczy to, co się zmieniało powoli, to że na przykład odważnie zajmowałam głos w pracy, jak ktoś mówił, że głupotą jest, tak, decydować się na kolejne dziecko, albo na przykład jak ktoś mówił, że jakaś tam kobieta jest w ciąży z piątym dzieckiem. A to co? To, aha, dlatego, że mają same dziewczyny, tak? To teraz chłopaka chcą. To widziałam, że Pan Bóg daje mi taką odwagę, że coś się też we mnie samej dzieje, bo wcześniej mnie to w ogóle nie interesowało. Ja miałam myślenie takie z tego świata. I jeszcze jak zaszłam, rzuciłam tą antykoncepcję i po jakimś czasie zaszłam w trzecią ciążę, którą poroniłam w 12 tygodniu. Niestety, jeszcze na tym etapie ja nie potrafiłam cieszyć się tym dzieckiem. Jeszcze byłam przesiąknięta różnymi lękami i wydawało mi się, że no ja tutaj się otworzyłam dla Pana Boga, chcę żyć w prawdzie, tak, rzuciłam tą antykoncepcję, on mnie tak załatwił, bo to było nieplanowane dziecko. Więc to była taka droga naprawdę bardzo stopniowa. Jak poroniłam, to to było takie poczucie straty i żal do siebie, że straciłam te 12 tygodni, że straciłam bezsensownie, zamartwiając się, a nie poświęciłam mojemu dziecku tak naprawdę ani jednej czułej myśli, takiej spokojnej, tak jak mama przesyła dziecku. Tylko się zamartwiałam i prowadziłam bezsensowne dysputy z Panem Bogiem. Potem zaczęło się takie drążenie też naszych serc. Pan Bóg dopominał się o nas bardzo. I wiecie, bo otwarcie na życie to nie jest tylko to, żeby przyjmować kolejne dzieci. To jest w głowie. To jest taka mentalność anti-life, tak? I to zamyka też na innych ludzi, zamyka na siebie nawzajem, jest podejrzliwość, jest takie pragnienie, taka konieczność kontrolowania wszystkiego, żeby było pod moją kontrolą, nie? Z Panem Bogiem, ale jednak po swojemu. Natomiast powolutku Pan drążył jak kropla skałę i bardzo cierpliwie nas z miłością przez to przeprowadzał. Myśmy w końcu zaczęli się modlić wspólnie o to, że jeżeli wolą Boga jest, żebyśmy mieli jeszcze jedno dziecko, to my mówimy tak. Po prostu w ciemno. I zaczęliśmy się o to modlić, żeby też Pan ukoił nasze serca, żeby zmienił naszą relację. Modliliśmy się wspólnie. Prosiłam Andrzeja, bo ja już nie dowierzałam sobie. Mówię, no tyle lat nie chciałam, tak, a teraz nagle chcę i w ogóle trudno mi było jakoś oddzielić emocje od od tych rzeczywistych pragnień, od szukania też woli Boga, jaka ona jest względem nas. Dobraliśmy też pod uwagę uwarunkowania zdrowotne, naturalnie. I Pan Bóg zabrał nam lęk, zabrał mnie lęk. Ja po prostu w którymś momencie, siedząc przy stole, uświadomiłam sobie, że coś się zmieniło, coś się stało. I mówię, Andrzej, słuchaj, ja już się nie boję. Patrzy na mnie i mówi, ja się już nie boję. Po prostu, wiecie, to było tak niesamowite. Ja w ogóle nie wiedziałam, że taka wolność jest możliwa. Po prostu zerwanie ciężkiego łańcucha z szyi. Odszedł cały strach. I po kilku miesiącach ja już wyglądałam, tym razem niecierpliwie. No okazało się, że są dwa paski na teście. Więc była radość, było wielkie wzruszenie i dziękczynienie Panu Bogu. I tak Pan obdarował nas Mateuszem. Dzisiaj obchodzimy urodziny. Dlaczego też wybrałam właśnie ten aspekt życia, bo zastanawiałam się, o czym dzisiaj mam wam powiedzieć. Ale jakoś tak daty same nasuwają. Pytałam Pana Boga. Dzisiaj są urodziny Maryi. A wczoraj była trzecia rocznica narodzin naszego synka Mateuszka dla nieba. I Maryja ma wiele z tym wspólnego. Gdyż to ona zaniosła go w swoich ramionach do nieba. I to nie jest tak, że ja wam mówię, bo to pobożne życzenie mamy, nie? Ja to wiem, mam 100%, że tak jest, że tak było. Mateusz urodził się w 25 tygodniu ciąży. Były komplikacje. Czyli no trochę za wcześnie. Miał 420 gram, 21 centymetrów długości. I był cudowny. I walczył dzielnie. Był bardzo dzielny. Słuchajcie, dwie doby walczył. A dla nas to był piękny czas, ale zarazem bardzo, bardzo trudny. I tu chcę powiedzieć o tym, że to, że tutaj jesteście jako wspólnota, jest wielkim darem Pana Boga. i to, że możecie nosić swoje brzemiona dokładnie. To znaczy, jeżeli są wśród was mocniejsi w wierze, mogą zawsze nieść tych słabszych. Tu nie boicie się poprosić jedni drugich o modlitwę. I wiecie, że ta osoba się za was pomodli, że wspólnota się będzie za was modlić, jeśli będziecie doświadczać kryzysów, trudności w życiu, że nie jesteście sami. I my bardzo mocno tego doświadczyliśmy. Wspólnota niosła nas na rękach modlitwy. Tutaj była też odprawiana w naszej intencji Eucharystia. I jak była odprawiana Eucharystia tutaj, to to moje życie w tym czasie w szpitalu też wisiało na włosku, nie? Był kryzys w tym czasie, właśnie kiedy trwała msza święta tutaj. Zostaliśmy przeniesieni. No i ja bym mogła w ogóle długo mówić na ten temat, bo dużo rzeczy się działo, bardzo dużo doświadczeń, ale wszystkiego nie jestem w stanie. Mam ograniczony też czas. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że każde życie, czy ono trwa 12 tygodni, 8 tygodni, 25, jak w przypadku naszego synka, ma wielką wartość. Ja wam powiedziałam, jakie wymiary miał Mateusz. Także jak ktoś mi teraz mówi, zwolennicy aborcji, tak, że to jeszcze nie dziecko, to ja mam zdjęcia naszego dziecka. Jest w pełni ukształtowane. Tak, ma ręce, nóżki, paluszki. Jest człowiekiem. I mało tego, jeszcze ma wielką wolę walki i życia. Dlatego brońcie życia zawsze. Już po pogrzebie rozpoczęła się właśnie taka moja samotność i właśnie ta moja noc wiary, taka najgłębsza. Z jednej strony wiedziałam, gdzie moje dziecko jest. Miałam tą pewność, że ono jest w niebie, że jest wśród świętych, że Pan dał nam wielką łaskę tego, że został ochrzczony, że miał tak piękny pogrzeb, że mieliśmy przy sobie przyjaciół, mieliśmy przy sobie wspólnotę, nie byliśmy sami. Z drugiej strony rodził się we mnie coraz, to przeplatało się z bólem. Rodził się we mnie taki smutek. Ilekroć słyszałam o tym, że jakaś trudna ciąża została wyprowadzona. Miałam też bliską znajomą, która przez ostatnie 3 miesiące ciąży leżała w szpitalu. Ja się za nią bardzo modliłam. Modliłam się o to dzieciątko. I udało się. Wiecie, ja się cieszyłam, ale jednocześnie miałam smutek w sobie i nie wiedziałam, o co chodzi. Po jakimś czasie dostawałam szału, jak słyszałam słowo cud. Pan uczynił cud. Dziecko przeżyło. Czy jak oglądałam programy z wcześniakami, które no cudownie ocalone, tak? Gdzieś to wszystko jakoś odnosiłam do swojej historii i do tego, że zaczęłam wierzyć w to, że nam Pan Bóg coś odebrał. I no i tutaj znów mnie szatan miał. I ja pytałam Pana Boga, dlaczego tak? Dlaczego ja się smucę tym, że jakieś... że gdzieś dziecko przeżyło, tak? Bo moje nie żyje. Właśnie. Dlaczego tam chciałeś, mogłeś? Przecież u nas też mogłeś sprawić, żeby żył. Przecież tak Ci zaufałam, tak? Bo zaufałam Ci, Panie. To było po prostu z mojej strony. Taki akt zaufania, rzucenia się na taśmę zaufania Tobie. Już zapomniałam, że to Pan wyzwolił mnie z lęku, nie? I przyszedł taki moment, kiedy oglądałam w internecie taki filmik, w którym małżeństwo z Sydney z dwójką maleńkich dzieci w jakimś programie opowiadało swoją historię właśnie o cudzie Bożym, że urodziły się bliźniaki, z tych dwojga jedno było martwe, chłopczyk. I mama go kangurowała, czyli trzymała jego ciałko na swoim ciele, głaskała, przemawiała do niego, nadali mu imię, opowiadali mu, że ma siostrę. I dziecko zaczęło oddychać, tak? I ja to oglądałam, słuchałam. No jak usłyszałam słowo cud Boży, to po prostu prawie wyrzuciłam dosłownie monitor na ścianę, tak, z tym filmikiem. I dostałam strasznej furii, wściekłości. No i jednocześnie, jeśli można powiedzieć, że się czuje oddech złego, to ja czułam dwa razy i to był jeden właśnie z takich momentów, takie oblepienie zimna, ogromnego zimna, żaden sweter i koc nie pomaga. I poczucie opuszczenia przez Boga, że Bóg jest daleko. Dygotanie, po prostu fizyczne. Takie symptomy właśnie. No i w tym momencie ja się z taką wściekłością, z taką furią, no to trwało, tak? Ze dwie godziny, jak ja się miotałam po domu, rzucałam garami. I w którymś momencie w kuchni robiłam coś i zwróciłam się, taka wściekła, zwróciłam się wprost do demona, przeklinając go. A ty mi to w ogóle tak stąd, w ogóle zaczęłam tupać nogami. Ja ci, nie chcę cię tu, ty pijawko, ja wiem, o co ci chodzi, chcesz mnie zniszczyć do końca. Wynoś się stąd. Po prostu zaczęłam drzeć się i mówić, to jest, i krzyknęłam wtedy, to jest sprawa między mną a moim ojcem i tobie nic do tego. I nagle takie, zaraz, co ja powiedziałam, nie? To jest sprawa między mną a moim ojcem. I wiecie, albo jesteśmy dziećmi Boga, albo dziećmi diabła, nie? Ja mówię, o matko, Bóg mnie opuścił, a ja w takim momencie mam łaskę i mówię, że to jest sprawa między moim ojcem, tak, a mną. I zaczęło przychodzić takie ukojenie i płacz, taki bardzo duży płacz oczyszczający. Mówię, Panie, czemu tak jest? Czemu tak się stało? Czemu ja tak reaguję na dzieci, które żyją, tak? Wiem przecież, że kochasz moje dziecko, wiem, że nas kochasz. O co chodzi? Proszę cię, daj mi odpowiedź. I dostałam odpowiedź jeszcze tego samego dnia przez film. Moje dzieci chciały iść do kina na film Niebo istnieje naprawdę. Jest taka książka, ja ją czytałam, ale ta książka wtedy do mnie nie, jakoś tak nie przemówiła. Natomiast w tym filmie Pan mi dał odpowiedź. To jeśli ktoś nie zna, to jest historia chłopca ze Stanów Zjednoczonych, 4-letniego, który podczas operacji był przez kilka minut w niebie. I potem z jego wypowiedzi zorientowano się, że czterolatek nie mógłby takich rzeczy wiedzieć, tak, biblijnych, że doświadczył spotkania z aniołami, z Jezusem, też ze swoimi dziadkami. Natomiast w tym filmie był taki dialog, że ojciec tego chłopca siedzi na cmentarzu i rozmawia z jedną panią z rady parafialnej, a pani z rady parafialnej straciła syna w czasie wojny. No i ta rozmowa miała miejsce na cmentarzu, właśnie przy grobie tego syna tej pani. Między nimi doszło w ogóle do wielu spięć między ojcem chłopca a tą panią. Ona już nie mogła wytrzymać, że jest tyle szumu, tyle sensacji wokół tego ocalonego chłopca, że był w niebie, tak, i w ogóle to tak się zrobiło medialnie. I miała dość, jak większość tych parafian, chcieli w ogóle zamienić pastora, bo to rodzina protestancka. Chcieli wymienić go na innego, bo już mieli dość tych sensacji wokół ich parafii. No i rozmowa między nimi. Kiedy on pyta tą kobietę, czy myślisz, że ja kocham bardziej mojego syna, niż ty kochałaś swojego? Ona: nie, no przecież wiesz, że tak nie myślę, nie. A czy myślisz, wierzysz w to, że Bóg kochał bardziej mojego syna niż twojego? I to była odpowiedź na moje pytanie. Słówko bardziej, nie? Panie, o to poszło. Tak sprytny jest szatan. Pan zdemaskował kłamstwo, w które uwierzyłam. Mianowicie, że Bóg kocha bardziej inne dzieci, niż kochał moje. Nie? Ja wiem, że moje kocha. Nie wiedziałam, o co chodzi. I kiedy dostałam tę odpowiedź, to mówię: o nie, w każdym czasie jemu ufaj, narodzie, w każdym czasie. I słowa psalmu: chcę błogosławić Pana w każdym czasie, nie? A szczególnie pośród właśnie najczarniejszej nocy, kiedy doświadczamy zwątpienia, zmęczenia, znużenia, kiedy wydaje nam się, że my musimy ciągnąć. Nie jest tak. Bo wiecie, tak jak Bóg nie cierpi grzechu, ale pozwala nam grzeszyć, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo Go potrzebujemy. Żebyśmy się stali po prostu sami, bez niczego, odarci, nie? Po prostu: nie mam nic, Panie, jestem grzesznikiem, nie mam nic. Jak mi nie dasz, to zdechnę z głodu. Tak jak niemowlęta właśnie, które nie mają portfela wypchanego dobrymi uczynkami. Po prostu miłość to jest ich naturalne środowisko, w którym oddychają. I Bóg chce, żebyśmy byli takimi dziećmi przed Nim. Żebyśmy nie próbowali zasługiwać. Żebyśmy nie przekombinowywali, nie? Tylko taki, jaki jestem, Panie. Jestem grzesznikiem. A Bóg nie chce śmierci grzesznika. Tylko żeby się nawrócił i miał życie. I jeszcze o Maryi muszę powiedzieć, Może słyszeliście o nowennie pompejańskiej. To jest nowenna, którą się odmawia 54 dni i polega na tym, że odmawia się codziennie cały różaniec, wszystkie części. W jednej intencji, nie zmienia się tej intencji. Przez 27 dni mówi się część błagalną, a potem przez kolejne 27 dziękczynną. I chodzi o wytrwałość. Ja taką nowennę mówiłam za pewnego człowieka, za pewne małżeństwo, a potem właśnie zaczęłam mówić za Mateusza. I intencja, jest jedna intencja, której się nie zmienia. I moja intencja brzmiała tak. Maryjo, proszę Cię, abyś bezpiecznie przeprowadziła nasze dziecko na ten świat. Nie? I jak Mateuszek odszedł, to no ja też przerwałam tę nowennę. Nie? To ona tam trwała, nie wiem, ileś dni, no, na pewno nawet nie kilkanaście, kilka pewnie. I potem Pan Bóg mi poskładał pewne rzeczy. Dał mi widzieć znaki, jak bardzo był z nami, jak bardzo był w tym czasie, jak bardzo Maryja była z nami. I chociaż ta nowenna nie została dokończona, to ona została wysłuchana. Bo no właśnie Maryja bezpiecznie przeprowadziła Mateusza na ten świat, ten, który był mu przeznaczony. Kiedy już były ostatnie minuty jego życia, on odszedł chwilę po 21, tak? Też potem sobie właśnie uzmysłowiłam, że w godzinie apelu jasnogórskiego. I ja właśnie kończyłam w sali różaniec. Byłam przy części chwalebnej, przepraszam, przedostatnia tajemnica w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. I tak sobie myślałam, dokończę, mam jeszcze jedną dziesiątkę, tak, ukoronowanie i pójdę do małego, żeby przy nim posiedzieć, przy inkubatorze. Ale przy tym w niebowzięciu, jak zaczęłam mówić, to po prostu nie dotrzymałam słowa, tylko już mnie nosiło, chciałam iść, koniecznie. Musiałam iść. I mówiąc szeptem właśnie tę dziesiątkę w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, dzwoniłam na oddział noworodków. Dość długo nikt mi nie otwierał. I w momencie, kiedy skończyłam tę dziesiątkę w niebowzięcie, to otworzono mi drzwi i już z przestrachem w oczach, tak? To pani, nie zdążyliśmy, tak? Przy przepinaniu rurek. No i potem oczywiście, czy chce pani go wziąć i tak dalej. Oczywiście, że chciałam. Tylko potem zdałam sobie sprawę, że w niebowzięcie, 21, nie? Mówię, Maryjo, ty go zaniosłaś na swoich rękach do Pana. Także zachęcam Was do tego, żeby trwać w modlitwie, żeby zawierzać Maryi, bo ona zawsze nas zaprowadzi, zawsze nas zaniesie do Jezusa. Zawsze. I wiecie, tak jak na początku śpiewaliśmy taką pieśń ześlij deszcz, tutaj ręce wzniesione, otwórz nam bramę do nieba, nie? Ja mówię, o proszę. I wierzę w to, że tak jak wielbimy tutaj razem Pana, tak będziemy wielbić, że Pan nam otworzy bramy nieba i tam się spotkamy wszyscy. Możemy się umówić, że tam będziemy wielbić. Już nie otwórz nam bramy do nieba, bo będą otwarte, ale będziemy wielbić z aniołami, wyśpiewywać chwałę Panu. Śmierć każda, w każdym wymiarze, nie ma ostatniego zdania. Jezus zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć i szatana. Amen. Alleluja. Chwała Panu.